Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas wszystkich pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, rozważamy 7 sakramentów Kościoła. Mówiliśmy o sakramencie Chrztu Świętego, sakramencie bierzmowania, Eucharystii, sakramencie kapłaństwa. Teraz skupiamy się na rozważaniu sakramentu małżeństwa. Sakrament małżeństwa, przypomnę, obok sakramentu święceń jest jednym z sakramentów w służbie komunii, w służbie Kościoła. I przypomnę taką definicję, którą już zresztą rozważaliśmy, sakramentu małżeństwa. Przede wszystkim małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, i ono zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. A zatem już sama, proszę Państwa, ta definicja małżeństwa mówi nam o pewnych jego bardzo ważnych przymiotach. I te przymioty podkreśla również celebracja sakramentu małżeństwa. Dzisiaj na temat celebracji sakramentu małżeństwa, więc na temat liturgii sakramentu małżeństwa, ale nie tylko, ponieważ celebracja sakramentu dokonuje się w momencie jego przeżywania, nie tylko w momencie zawierania, ale ten sakrament przecież trwa pośród męża, pośród żony, w ich przymierzu małżeńskim. I ten sakrament realizuje się każdego dnia, w każdej porze. I chodzi o to, żeby ta celebracja była po prostu, proszę Państwa, piękna, żeby życie wyrażało to przymierze, które zawarliście przed Bogiem w tym danym konkretnym momencie. Czy pamiętacie o momencie swojego ślubu? Czy macie tę datę gdzieś zapisaną? Czy świętujecie? Czy mąż wręcza żonie kwiaty? Czy żona da buziaka swojemu mężowi z tej okazji? To jest bardzo ważne. To jest odnawianie tego sakramentu małżeństwa. To jest celebracja małżeństwa na co dzień. Małżeństwo trzeba celebrować. To nie tylko jest, proszę Państwa, ślub i później już wszystko po prostu się dokonało. Nie, nie, nie. To jest początek, to jest inicjacja sakramentu, powiedziałbym, małżeństwa, ale on trwa pośród was. Jesteście związani sakramentem. Proszę zobaczyć jeszcze raz na tę definicję sakramentu małżeństwa. Małżeństwo to przymierze całego życia, a więc które Chrystus Pan wyniósł do godności sakramentu. A więc to przymierze Chrystus Pan wyniósł do godności sakramentu, przymierze całego życia. Więc dopóki śmierć nie rozłączy, jesteś mężem i żoną. I czy ty to celebrujesz? Czy ty to świętujesz? Czy obecność twojej żony, twojego męża jest świętem dla ciebie? Obecność was obojga, czy jest świętem dla was? To jest bardzo ważne, proszę Państwa. Czy ślub kościelny, prawda, zwyczaj czy wybór wiary? Mam przed sobą też książkę księdza Arturo Cattaneo I żyli długo i szczęśliwie. I tam jest jedno z takich zagadnień. Ślub kościelny, zwyczaj czy wybór wiary? Po co idziesz do kościoła? Po co robisz całą uroczystość w kościele, jeżeli to nie będzie twój wybór wiary? Jeżeli Boga powołujesz na świadka swojego małżeństwa w celebracji liturgicznej, no to bądź konsekwentny swojego wyboru. Bóg nie jest kwiatkiem do kożucha, który możesz sobie doczepić, byś była, prawda, jeszcze piękniejsza, by ślub był bardziej okazały. Nie, 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 to jest wówczas zupełnie pomieszanie porządków. Bóg chce być gwarantem twojego małżeństwa. Bóg chce tobie w tym małżeństwie dopomagać. jeżeli On ustanowił przymierze, jeśli On wyniósł to przymierze do godności sakramentu, a więc do widzialnego znaku niewidzialnej łaski, to znaczy, że Bóg chce być pośród was. Ale kiedy Bóg będzie pośród was w sposób pełny? Kiedy między wami będzie komunia? Kiedy będziecie karmić się Chrystusem? Kiedy On będzie zamieszkiwał w twoim mężu i w twojej żonie? I wówczas, im bliżej będziecie Boga, tym bliżej będziecie siebie. Jakiś czas temu śluby niezawierane w kościele należały do rzadkości. Obecnie jest jednak, niestety, wiele osób żyjących z dala od kościoła, krytycznych wobec niego, dotkniętych obojętnością religijną, które sądzą, że go nie potrzebują. I nieraz bywa tak, że zawierają małżeństwo wyłącznie cywilne. Ślub kościelny, proszę państwa, powinien być wyborem wiary. Sytuacja, kiedy taka może mieć pewien pozytywny aspekt i chociaż zawsze znajdą się ludzie, którzy będą opowiadali się za ślubem kościelnym tylko ze względu na rodzinny obyczaj, albo dlatego, że Kościół wydaje się ofiarowywać bardziej romantyczną i uroczystą ceremonię, tym niemniej zawsze ślub kościelny jest prowokacją do refleksji, bo ta celebracja zmusza do świadomego i odpowiedzialnego wyboru. To musi być decyzja związana z wiarą, a nie, proszę państwa, z kwiatkami, z dywanem rozciągniętym, z przyozdobionym klęcznikiem, z marszem Mendelsona, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. To jest piękne i to warto robić, ale to nie jest sedno sprawy. Jeżeli uznacie to za sedno waszego małżeństwa, piękną ceremonię, to zastanawiałbym się, czy się żenić w ogóle, albo czy wychodzić za mąż, w zależności od tego, kto w ten sposób myśli, czy mężczyzna, czy kobieta, prawda? Zastanawiałbym się. Bo zupełnie drugorzędne, trzeciorzędne sprawy stawiamy na pierwszym miejscu. A gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Jeśli małżeństwo jest sakramentem, jeśli małżeństwo jest przymierzem całego życia, co te kwiatki zagwarantują tobie przymierze całego życia? Wierność, miłość, uczciwość małżeńską, ten dywan, który jest rozłożony. On nic nie zagwarantuje. On może wpłynąć na romantykę chwili, ale to jest chwila. A życie dopiero się zaczyna z tą osobą. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, komu się zaufało. Przepraszam za takie określenie. Dywanowi czy Bogu? Kwiatkom czy Bogu? I to może są takie banalne pytania, które stawiam, ale dzisiaj myślę, że wiele osób sobie takich pytań po prostu nie stawia. I dlatego czasem najprostsze pytanie jest tym pytaniem najważniejszym. Kiedy mówimy o ślubie w kościele albo ślubie kościelnym, nie myślimy oczywiście o budynku w sensie materialnym, ale o eklezjalnej, sakramentalnej celebracji wydarzenia, które wykracza poza prywatny charakter związku, bowiem odwołuje się do Boga i pozostaje w służbie wspólnoty. Małżeństwo pozostaje w służbie wspólnoty. To nie jest tylko prywatna sprawa żony i męża, mężczyzny i kobiety, którzy zawierają związek małżeński. Zawieracie związek małżeński w kościele i pozostajecie do dyspozycji kościoła. Pozostajecie w służbie Kościoła. Wasze sakramentalne tak ma znaczenie dla Kościoła. Nie jest mu obojętne, I dlatego Kościół tak bardzo troszczy się o małżeństwo. Jeżeli człowiek jest drogą Kościoła, to małżeństwo jest jeszcze szerszą drogą Kościoła, prawda? I proszę się nie dziwić, że Kościół tak bardzo jasno mówi o rodzinie, że Kościół tak bardzo mocno przestrzega przed zagrożeniami, które spadają dzisiaj na rodzinę. I Kościół jest chyba jedyną instytucją, która tak naprawdę broni godności rodziny. Czasem, niestety, broni tej godności rodziny przed nią samą. Małżeństwo chrześcijańskie posiada w rzeczywistości charakter znaku przymierza Chrystusa ze swym Kościołem, znaku i świadectwa, które małżonkowie mają uczynić widzialnym przed całą wspólnotą wiernych. Dlatego można powiedzieć o małżeństwie wewnątrz Kościoła, gdzie słowo Kościół napisane byłoby z wielkiej litery dla odróżnienia go jako rzeczywistości ludzkiej i boskiej od Kościoła jako budynku przeznaczonego dla kultu. To, że zawierasz małżeństwo w Kościele, to jest coś dużo więcej niż to, że podjeżdżasz samochodem pod kościół i wchodzisz do budynku. To jest tylko pewna zewnętrzna sprawa. Ale zawieranie małżeństwa w kościele jest znakiem, jest świadectwem tego, że Bóg jest wezwany na świadka waszego małżeństwa, że to przed Nim wybieracie siebie, a z drugiej strony oddajecie siebie służbie wspólnocie Kościoła. Małżeństwo wewnątrz Kościoła oznacza, że zawieramy je jako chrześcijanie. Świadomy wybór wiary wiąże się wówczas z uznaniem Kościoła jako istotnej części wspólnego życia. Dzięki Kościołowi w samym Kościele znaczenie małżeństwa w zbawczym planie Bożym okazuje się bardzo doniosłe. Dla małżonków sakrament ten stanowi dar, misję, autentyczne powołanie. Jeżeli zawierasz związek małżeński w Kościele, to podejmujesz się misji bycia żoną, misji bycia mężem. I jeśli Bóg obdarzy was potomstwem, bycia ojcem i bycia matką. To jest twoja misja. To jest twoje powołanie, które przyjmujesz w tym sakramentalnym tak, powiedzianym swojemu mężowi, swojej żonie, przed Bogiem. Kapłan nie jest szafarzem sakramentu małżeństwa. On jest tylko urzędowym świadkiem. Małżeństwo jest takim sakramentem, kiedy szafarzami jesteś ty i twój mąż, ty i twoja żona. Kobieta, którą wybrałeś na żonę. Mężczyzna, którego wybrałaś na męża. Dla chrześcijanina ślub nie jest więc tylko celebracją ludzkiej miłości, ale przede wszystkim ludzkiej miłości w Chrystusie oraz obecności i miłości Chrystusa w tej miłości. Tak, Chrystus chce być obecny w miłości małżonków. Chrystus tego pragnie. Chrystus, który jest miłością największą, miłością niecofającą się przed odrzuceniem, miłością nawet niedbającą o własną godność, która nie zawahała się oddać życia za ciebie, za twojego męża, za ciebie, za twoją żonę i za wasze małżeństwo. Które jest święte, bo jest przymierzem, które Chrystus Pan wyniósł do godności sakramentu. A więc, proszę Państwa, to, na co chcę zwrócić uwagę, to ślub kościelny musi być wyborem wiary. To nie może być zwyczaj. To nie może być kwestia pięknej sukni im dłuższa, tym piękniejsza, prawda, albo no różne takie. To nie jest rewia mody. Ślub to masz się podobać swojemu mężowi. Masz się jemu podobać. A jemu się będziesz podobała, jestem przekonany, w każdej sukni, jeśli się kochacie. Celebracja liturgiczna sakramentu małżeństwa, która zazwyczaj dokonuje się w czasie mszy świętej, jako tym Eucharystię, jako sakrament sakramentów, można powiedzieć. Celebracja liturgiczna sakramentu małżeństwa ma znaczenie dla ożywienia wiary chrześcijańskiej. Nadaje głębszy wymiar miłości małżeńskiej. We mszy świętej uobecnia się i oddziaływuje ofiara Chrystusa. Przynosi ona owoce poprzez wzajemne oddanie i przymierze tworzącej się wspólnoty ludzi ze sobą i z Bogiem. W ten sposób małżonkowie włączają się głęboko w nurt Bożej miłości. Zobaczcie, jak Chrystus ukochał swój Kościół. Jak bardzo go ukochał. Oblubienicę Chrystusa. Twoja małżonka ma być twoją oblubienicą. I masz się wzorować na miłości Chrystusa do Kościoła. A czym odpowiada Kościół? Kościół odpowiada miłością na miłość Chrystusowi. Tak samo i ty, żono, odpowiedz swojemu mężowi. Bogactwo i głębia miłości chrześcijańskiej w małżeństwie są tak ogromne, że święty Paweł w liście do Efezjan, 5:32, określa je wielką tajemnicą i przyrównuje właśnie do więzi Chrystusa z Kościołem. Z drugiej strony małżonkowie oczywiście powinni mieć świadomość kruchości własnej miłości oraz niebezpieczeństw, które nieustannie jej zagrażają ze strony egoizmu i pychy. To, że ty poślubiasz swoją żonę, to nie znaczy, że przestajesz być egoistą, prawda? Albo że pycha już z ciebie wyszła. Nie, to nie tak. Żona da ci powody do przełamywania swojego egoizmu, do przełamywania twojej pychy. Z całą pewnością, nie jeden powód. Możesz być o tym przekonany, ale to w tobie cały czas będzie. I dlatego musisz być tego świadomy. Dlatego zwracaj się do Boga, który jest obecny w celebracji waszego związku małżeńskiego, waszego przymierza. Błagaj Go, aby dał wytrwałość, pełnię, płodność twojemu związkowi. Płodność w sensie fizycznym, ale też płodność w sensie duchowym. Aby w ten sposób dopomagał wam, przygotowywał was na wieczne gody Chrystusa i Kościoła niebieskiego. Celebracja liturgiczna wyda upragnione owoce duchowe, jeśli małżonkowie dobrze się do niej przygotują. Obok czytań, modlitw, śpiewów, różnorodnych gestów, które powinni poznać wcześniej, jako że sami będą szafarzami tego sakramentu przecież, powinni zadbać o pojednanie z Bogiem i innymi członkami Kościoła w sakramencie pokuty. Aby państwo, którzy chcecie zawrzeć związek małżeński w Kościele, abyście mogli w pełni uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, przyjmując ciało i krew Pana Jezusa. Bo o to chodzi. Jeżeli chcecie w Bogu zawrzeć swoje małżeństwo, to niech ten Bóg stanie się obecny pośród was, również w swoim ciele i w swojej krwi. Nakarmcie się Nim, karmcie się Nim całe wasze życie. To będzie pokarm waszego przymierza, waszej miłości. Będziecie spożywali miłość. W celebracji eucharystycznej małżonkowie składają dziękczynienie Bogu, od którego pochodzi wszelka miłość, również ta, która połączy ich na zawsze. Słuchają słowa Bożego o sobie i o Bożym zamyśle odnoszącym się do małżeństwa. Ofiarowują swoją miłość i wierność Bogu, a wraz z chlebem i winem przynoszą dar z siebie i wzajemnie go sobie powierzają. Wołają o dar Ducha Chrystusowego, który jest miłością i łaską, aby nauczyli się w pełni przeżywać swoje powołanie. Przyjmują wreszcie ciało i krew Chrystusa, a poprzez wspólnotę z Panem Jezusem uczestniczą w Jego przymierzu z Kościołem, który jest znakiem i wzorem dla przymierza małżeńskiego. Jak, proszę Państwa, wygląda celebracja liturgiczna? Obrządek sakramentu małżeństwa przewiduje różne sposoby jego sprawowania i zezwala również na inicjatywę samych małżonków, którzy z pomocą kapłana mogą ukształtować poszczególne części tak, aby uwydatnić ich znaczenie. Oczywiście, proszę Państwa, w celebracji nie chodzi o to, by dać upust jakiemuś pragnieniu nowatorstwa lub przesadnej chęci sfolkloryzowania uroczystości, ale raczej o nadanie jej charakteru odpowiadającego uroczystości rodzinnej. I takie najbardziej charakterystyczne momenty celebracji liturgicznej to pierwsze wzajemne przyjęcie. Kapłan wita przyszłych małżonków w drzwiach kościoła albo czeka na nich przy ołtarzu, pozdrawia ich razem z rodzicami i świadkami i stara się od samego początku nadać odpowiedni ton uroczystości. W drzwiach kościoła narzeczeni mogą zwrócić się do obecnych, wyrażając krótko wdzięczność za okazaną im życzliwość, udział w ceremonii, modlitwę. Następnie razem wchodzą do kościoła w świątecznej atmosferze, jeśli to możliwe, z towarzyszeniem muzyki i śpiewów. Później jest, proszę Państwa, dialog. Dialog poprzedzający zgodę małżeńską. Otóż po homilii kapłan zwraca się do narzeczonych w takich lub podobnych słowach. To z formularza. Wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? I na pytania każde z narzeczonych udziela własnej, osobistej odpowiedzi. Na przykład: Janie, Małgorzato, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć sakramentalny związek małżeński? To jest pierwsze pytanie. Dobrowolnie i bez przymusu. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? I po usłyszeniu deklaracji prawej intencji zawarcia małżeństwa, że chce, kapłan zaprasza nowożeńców do wygłoszenia zgody małżeńskiej i mówi: tak, skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Nieraz małżonkowie wypowiadają ją sami bez powtarzania. Narzeczeni podają sobie prawe dłonie, głośno wygłaszają te słowa, prawda? Najpierw mężczyzna, potem kobieta. Na przykład: ja, Jan, biorę ciebie, Małgorzatu, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Kapłan mówi z kolei, po wygłoszeniu tej formuły przez mężczyznę i przez kobietę, kapłan mówi tak: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc, proszę Państwa, szafarzami sakramentu małżeństwa jest narzeczony i narzeczona. Kapłan tylko, widzą Państwo, z tej celebracji potwierdza, że małżeństwo zostało zawarte. Następnie kapłan błogosławi obrączki, które małżonkowie nakładają sobie nawzajem, mówiąc: niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Mąż nakłada obrączkę na palec serdeczny żony i mówi, na przykład: Małgorzato, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i często tę obrączkę całuje na dłoni swojej żony, a z kolei żona na dłoni męża. Msza Święta oczywiście później toczy się dalej, jak zwykle, wraz z modlitwą wiernych, ofiarowaniem. Na końcu celebrans wygłasza nad żoną i mężem uroczyste błogosławieństwo ślubne. I tak, proszę Państwa, pokrótce, może tyle wystarczy na temat celebracji sakramentu małżeństwa. Ja zwróciłbym uwagę, że to nie jest tylko ten moment zawierania małżeństwa, ale to jest, ponieważ małżeństwo jest przymierzem całego życia, więc celebracja tego sakramentu trwa, dopóki śmierć was nie rozłączy. I miejmy taką świadomość, że to, co się dokonało przed ołtarzem, to trwa przez całe wasze życie. I życzę wam pięknej celebracji tego sakramentu. Życzę wam, byście byli szczęśliwi jako mąż, jako żona, bo to jest wasze powołanie, to jest wasza misja, to jest wzajemna odpowiedzialność za siebie. Niech ta celebracja, którą przeżywacie każdego dnia, w tych dobrych i złych chwilach, będzie piękna i niech ona wciąż pomnaża waszą miłość, miłość osadzoną w Chrystusie, bo tylko taka ma sens i tylko taka jest prawdziwa.